Polski Ład generalnie to historyczna reforma systemu podatkowego. Jest to kompleksowy program społeczno-gospodarczy przygotowany w celu przezwyciężenia skutków pandemii. Jego ważną częścią jest historyczna obniżka podatków w Polsce oraz stworzenie w Polsce sprawiedliwego systemu podatkowego, w którym podatki są płacone przez obywateli według zasad fair play, w wysokości adekwatnej do ich możliwości, w duchu sprawiedliwości społecznej. I tutaj takie najważniejsze rozwiązania, które wprowadza Polski Ład, to historyczny wzrost kwoty wolnej od podatku aż do 30 tysięcy złotych, wyższy próg podatkowy podniesiony z około 85 tysięcy do 120 tysięcy złotych. Kolejna obniżka stawek ryczałtu, między innymi dla inżynierów, zawodów IT i lekarzy. Emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. Fair play w zakresie składki zdrowotnej, pakietowy restart gospodarczy i podatkowe fair play wobec państwa.
Krzysztof Bałuk, witam. Od początku tego roku obowiązują nowe przepisy podatkowe. Zmiany te wpływają bezpośrednio na nasze wynagrodzenia za pracę czy wypłaty emerytur. Dziś prześledzimy zmiany dla osób mieszczących się w miesięcznych widełkach wynagrodzeń brutto między 5701 zł a 11141 zł miesięcznie. W łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. Obecny system podatkowy jest dość skomplikowany, także o wyjaśnienie szczegółów poprosiłem Ewę Markowicz, rzecznika prasowego Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz Koronę Szydło, również z Izby Administracji Skarbowej.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W związku z wdrożeniem nowego Polskiego Ładu mamy też do czynienia z nowymi ulgami i odliczeniami. To są między innymi ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów, ulga dla klasy średniej. Wprowadzono też szereg różnych innych zmian.
Dzisiaj porozmawiamy o uldze dla klasy średniej. Najpierw może wyjaśnimy, co to jest ta klasa średnia. Kogo zaliczamy do klasy średniej?
Ulga dla klasy średniej jest nazywana też ulgą dla pracowników, ponieważ pierwotnie w projekcie ustawy przewidziano, że będzie ona dotyczyć tylko i wyłącznie pracowników, a więc osób pracujących w ramach stosunku pracy i stosunków pokrewnych, czy to służbowy stosunek pracy, spółdzielczy stosunek pracy. Ostatecznie zdecydowano, że będzie to dotyczyć także przedsiębiorców, czyli osób prowadzących działalność gospodarczą. Czemu jest nazywana ulgą dla klasy średniej? Ponieważ aby skorzystać z tej ulgi, przychody w przypadku przedsiębiorców, dochody powiększone o składki ZUS, o czym później, muszą mieścić się w określonym przedziale kwotowym. I tak w skali miesiąca te przychody nie mogą być mniejsze od 5701 zł, co w skali roku, dwunastokrotność tej kwoty daje kwotę 68 412 zł, natomiast nie mogą przekroczyć w skali miesiąca 11 141 zł, co w skali roku daje kwotę 133 692 zł. I teraz pokrótce, na czym ta ulga polega. Jeżeli ustalimy, że nasze przychody mieszczą się w tych przedziałach kwotowych, wówczas obliczamy według stosownego wzoru z ustawy kwotę ulgi i o tą kwotę ulgi pomniejszamy dochód do opodatkowania, a tym samym podatek. Jest to rozwiązanie, które ma nam rekompensować straty związane z tym, iż od nowego roku, od 1 stycznia 2022 roku, przy obliczaniu zarówno podatku rocznego, jak i zaliczek na podatek, nie można już obniżyć tego podatku o część składki zdrowotnej, jak to było do tej pory. Więc ta ulga pracownicza nam, podatnikom, ma rekompensować te straty. Można też się zapytać, co z osobami poniżej 5701 zł, czy ustawodawca o nich zapomniał. Nie, ponieważ, tak jak koleżanka mówiła, Polski Ład to też zmiana kwoty wolnej od podatku. W związku z tym takie osoby, które uzyskują przychody poniżej 5701 zł, one także dostaną wynagrodzenie wyższe z uwagi na tą kwotę wolną od opodatkowania.
A co z osobami, które pracują tylko i wyłącznie na umowę zlecenie albo umowę o dzieło?
Takie osoby nie są uprawnione do zastosowania ulgi dla klasy średniej. Ulga dla klasy średniej jest dedykowana tylko osobom, które uzyskują przychody w ramach stosowania stosunku pracy lub przedsiębiorcą. Przy czym przedsiębiorcy muszą być opodatkowani na zasadach ogólnych, czyli według skali. Nie mogą być opodatkowani w sposób uproszczony, taki jak na przykład podatek liniowy, czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czy też karta podatkowa.
Sporo osób, które pracowały w grudniu, teraz otrzymuje wypłaty w styczniu. Na jakich zasadach? Czy na zasadach z tamtego roku, czy na zasadach już z nowego roku?
Już na zasadach z nowego roku, ponieważ liczy się wypłata, liczy się data wypłaty wynagrodzenia. Przychód powstaje z datą wypłaty, z datą postawienia nam środków z tytułu wynagrodzenia do dyspozycji.
Powiedziała Pani już, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zaliczonym zostać do klasy średniej, no ale niektórzy nie mają regularnych zarobków, to znaczy raz zarobią poniżej tej kwoty, raz powyżej tej kwoty. Jak wówczas powinni postępować?
Więc tak jak pan redaktor zaznacza, uprawnionymi do jej zastosowania są pracownicy i przedsiębiorcy. Nie trzeba spełniać żadnych innych warunków, żeby w przypadku pracowników płatnik nam zastosował tą ulgę pracowniczą. Jeżeli nasze przychody mieszczą się w określonej skali, w określonym przedziale, wówczas pracodawca zastosuje nam tą ulgę pracowniczą. I tak naprawdę o tym, czy my będziemy mogli ostatecznie w rozliczeniu rocznym skorzystać z tej ulgi, decydują nasze przychody roczne. Jednakże płatnik, czyli nasz pracodawca, pobierając zaliczki na podatek, musi patrzeć na ten przedział w skali miesiąca. I może się zdarzyć sytuacja, że na przykład dany pracownik ma takie wynagrodzenie brutto, które mieści się w tym przedziale, na przykład w środku przedziału miesięcznego, ale w jednym z miesięcy otrzyma dużą premię czy dużą nagrodę i przekroczy górny próg tej skali, tego przedziału w skali miesiąca. Wówczas w tym miesiącu nie zostanie mu uwzględniona ulga pracownicza, jednakże po upływie roku suma przychodów miesięcznych jednak cały czas będzie się mieściła w ramach przedziału tegorocznego i ta ulga mu będzie przysługiwała.
Co się stanie, kiedy no niestety nie zarobimy tyle pieniędzy, ile myśleliśmy, że zarobimy, albo zarobimy za dużo?
Wówczas taki podatnik znajduje się w sytuacji, w której będzie musiał dopłacić do podatku, który wyniknie z zeznania rocznego. Właśnie osoby, które otrzymują wynagrodzenie blisko tego dolnego progu, mogą znaleźć się w sytuacji, że utracą pracę w ciągu roku albo przejdą na emeryturę, więc ustawodawca przewidział dla takich osób możliwość złożenia oświadczenia o tym, które składa się pracodawcy i pracodawca w tej sytuacji nie uwzględnia z tej ulgi pracowniczej na etapie zaliczek, tak aby takie osoby nie znalazły się właśnie w sytuacji, w której muszą dopłacić podatek wynikający z zeznania rocznego. To samo dotyczy osób właśnie, które uzyskują dochody kształtujące się w granicach górnego progu, także po przekroczeniu, po uzyskaniu właśnie jakiejś nagrody, premii, przekroczą limit górny i będą musiały dopłacić do zeznania. Ta sytuacja dotyczy też wieloetatowców, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy wynagrodzenia w każdym z zakładów pracy mieszczą się w przedziale miesięcznych, ale już ich suma przekracza górny próg i takie osoby straciłyby prawo do ulgi i znalazłyby się w sytuacji, w której muszą dopłacić do podatku, więc stąd rozwiązanie w ustawie, że jest możliwość złożenia oświadczenia pracodawcy, aby ten nie uwzględniał ulgi pracowniczej na etapie obliczania zaliczek na podatek.
Wystarczy o złotówkę przekroczyć tę kwotę i już się nie należy wówczas ulgę?
Tak. To jest tak, formuła tego zwolnienia jest taka, że przekroczenie o złotówkę powoduje, że tracimy prawo do ulgi. To nie jest tak, że przekroczenie powoduje, że w jakiejś tam proporcji tylko tracimy na tej uldze. Przekroczenie górnego, czy nie osiągnięcie dolnego limitu powoduje, że nie jesteśmy uprawnieni do skorzystania z tej ulgi w rozliczeniu rocznym.
To w grudniu niektóre osoby będą pracowały pro publico bono, tak? Żeby nie przekroczyć tej kwoty.
No mogą zrzec się jakiejś nagrody albo poprosić pracodawcę, żeby przesunął ją na styczeń, a w następnym roku zobaczymy, jak będzie. Może to trwać do czasu, kiedy będą obowiązywały zasady wynikające właśnie z Polskiego Ładu.
Proszę powiedzieć, o co chodzi z tym PIT-em 2, bo to w wyszukiwarce internetowej była bardzo popularna treść. Dużo ludzi nie wiedziało, co to jest ten PIT 2 i dlaczego go trzeba wypełnić. Albo go też nie wypełniać.
PIT 2, tak, o bohater ostatnich dni. Jest to oświadczenie, które składamy naszemu pracodawcy zgodnie z przepisami przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia i na podstawie tego oświadczenia upoważniamy go, aby ten przy obliczaniu zaliczek uwzględnił nam kwotę zmniejszającą podatek. W związku z tym, co koleżanka mówiła, że kwota wolna od opodatkowania wzrosła w tym roku do 30 tysięcy zł, co powoduje, że jeżeli ją przemnożymy przez stawkę podatku 17%, mamy wychodzić wychodzimy na kwotę 5100 zł, która jest kwotą podatku, którą nie odprowadzamy do Urzędu Skarbowego. I teraz ona podzielona przez 12 miesięcy daje nam 425 zł. Jest to tak zwana kwota zmniejszająca podatek, którą od tego roku podatnicy w tej wysokości płatnicy stosują przy obliczaniu zaliczek. I teraz w momencie, kiedy ktoś nie złożył oświadczenia PIT-2, a kwota zmniejszająca podatek o tyle wzrosła, przy czym jest likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej, wówczas rzeczywiście takie osoby mogły dostać wynagrodzenie o kilkaset złotych mniejsze niż wynagrodzenie grudniowe. Ta sytuacja dotyczyła, jak wiemy, między innymi nauczycieli. Tylko myślę, że w ich przypadku tu problem nie polegał na niezłożeniu PIT-u 2. Jeśli tak, to są jakieś sytuacje marginalne. Tylko chodzi o to, że te osoby pracowały na kilku etatach, w kilku miejscach, a oświadczenie PIT-2 składamy tylko i wyłącznie jednemu pracodawcy, bo w innym przypadku, gdyby każdy z pracodawców zastosował kwotę zmniejszającą podatek, a tym samym kwotę wolną od opodatkowania, podatnik znalazłby się znowu w sytuacji, w której musi dopłacić do podatku na etapie zeznania rocznego, bo 30 tysięcy złotych to jest kwota wolna od opodatkowania, która dotyczy przychodów całych w całym roku, więc PIT-2 składamy tylko i wyłącznie jednemu pracodawcy. Zwracając do tych nauczycieli, oni też są w sytuacji często takiej, że pracując na dwóch etapach, w dwóch szkołach, w każdej z nich mają wynagrodzenie mniejsze niż te minimum 5701, które upoważnia pracodawcę, czyli szkołę do uwzględniania ulgi pracowniczej. Oni na etapie rozliczenia rocznego by to odzyskali, tak, poprzez właśnie ulgę pracowniczą, ale...
Po 12 miesiącach inflacja...
Tak, uwzględniając właśnie zjawisko inflacji, było to dla nich niekorzystne, stąd też weszło w życie rrozporządzenie, jak wiemy, z 7 stycznia 2022 roku, w którym zmieniły się te zasady. To jest dosyć skomplikowane, ale w każdym bądź razie w przypadku takich nauczycieli, ta szkoła, w która nie stosuje kwoty zmniejszającej podatek, bo nie może, pozwalają jej na to przepisy, ona pobierze zaliczkę w wysokości takiej, jaka obowiązywała do końca poprzedniego roku, tak? Do końca 31 grudnia 2021 roku. I to spowoduje, że będą mieli takie same wynagrodzenie jak wynagrodzenie, dajmy na to wzrostowe, przy założeniu, że nie zmienił się przychód, tak, brutto. A w rozliczeniu rocznym tam może będzie, z moich wyliczeń wynika, że może będzie konieczność dopłaty do podatku, ale to w bardzo małych, nikłych kwotach.
A co z osobami, które nie jak nauczyciele, ale też pracują w kilku firmach i też w żadnej z nich nie ma tej kwoty 5000? A łącznie, jak się policzy te wszystkie swoje zajęcia, wszystkie wypłaty, to ta kwota jednak jest.
To jest ta sama sytuacja, o której mówię, która dotyczy nauczycieli. Rozporządzenie to reguluje teraz tak, w ten sposób, że płatnik pobiera po prostu, oblicza zaliczkę według nowych zasad, oblicza zaliczkę według starych zasad. Jeżeli zaliczka według starych zasad jest mniejsza, pobiera od wynagrodzenia zaliczkę mniejszą, tak? I to jest wszystko tak skonstruowane, że po prostu, że to jest korzystne dla pracowników, a ewentualnie wiąże się z koniecznością jakiejś tam dopłaty w rozliczeniu rocznym, ale bardzo nikłych tam kwotach.
Ministerstwo Finansów porusza również kwestię zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. W obu przypadkach ministerstwo podkreśla, że nie są to przychody z pracy, a z innych źródeł, w związku z czym nie uwzględnia się ich w uldze dla klasy średniej. To z kolei oznacza dodatkowe komplikacje. Jeżeli na przykład pracownik w ujęciu rocznym kwalifikuje się teoretycznie do ulgi, osiąga przychody nieco powyżej 68 412 zł, ale trafi na długotrwałe zwolnienie lekarskie, w takiej sytuacji zarówno jeśli pracownik osiąga przychody blisko dolnego, jak i górnego limitu, najlepiej złożyć wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Teraz porozmawiajmy o rodzinach, bo często bywa tak, że mąż albo żona więcej zarabiają od partnera, no i wspólnie rozliczali się, a teraz jest to kłopot.
Tak, w takiej sytuacji przepisy ustawy przewidują, że mąż i żona sumują swoje roczne przychody, dzielą na pół, i patrzą, czy tak ustalona kwota mieści się w przedziale kwotowym. Jeśli tak, kwotę ulgi odliczoną od połowy tych przychodów stosują każdy małżonek i współmałżonka, tak? I teraz rzeczywiście może się zdarzyć taka sytuacja, że w ciągu roku jeden z współmałżonków uzyskuje na tyle duże przychody, że nie, w ciągu roku nie korzysta z tej ulgi pracowniczej, ale po zsumowaniu z przychodami żony i podzieleniu na pół oni się mieszczą, czyli każdy z tych małżonków korzysta, w tym ten mąż, który w trakcie roku nie korzystał. A może się zdarzyć sytuacja odwrotna, tak? Jeden z małżonków miał ponad, nie przekraczał tego progu 5701, miał na tyle niskie przychody, ale po zsumowaniu z wysokimi przychodami współmałżonka podzieleni na pół, ten, który nie korzystał, skorzysta.
No ale w ciągu roku to co, mamy informować przedsiębiorcę, żeby nam wypłacał, bo będziemy ewentualnie z żoną się rozliczać?
Nie ma takiej możliwości, to dotyczy tylko tak właśnie tej sytuacji, w której byśmy stracili prawo do ulgi, tak? Że mam, korzystam, ale po zsumowaniu z przychodami współmałżonka wiem, że stracę, a nie chcę się rozliczać oddzielnie, bo na przykład współmałżonek wchodzi w drugi próg podatkowy i to by było dla mnie niekorzystne, że korzystniejszą sytuacją już nawet jest rozliczenie bez uwzględnienia ulgi pracowniczej, ale z uwzględnieniem tego, że przy wspólnym rozliczeniu, gdy jeden z małżonków wchodzi w drugi próg podatkowy, to zobowiązanie i ten podatek z rozliczenia rocznego będzie mimo wszystko niższy.
Musimy przemyśleć, bo jeżeli się zbliża koniec roku i widzę, że to rozliczenie wspólne może spowodować, że stracę ulgę, to może się wtedy rozłączyć i osobno się rozliczyć.
No tak, właśnie o tym mówię, tylko nie zawsze to jest korzystne, bo w momencie, kiedy można się rozliczyć oddzielnie, tylko w momencie, kiedy jeden z małżonków wchodzi w drugi próg podatkowy, to korzystniejsze jest wspólne rozliczenie i opodatkowanie tych połowy dochodów według niższej stawki. Taka jest konstrukcja wspólnego opodatkowania małżonków, że łączy się dochody, dzieli na pół, oblicza podatek i później się ustala podatek w podwójnej wysokości. I to ma bardzo korzystne skutki dla tych podatników, którzy wchodzą w drugi próg podatkowy. Jest to dla nich o wiele korzystniejsze niż skorzystanie z tej ulgi pracowniczej.
Nie jest to takie proste. Przy końcu roku będzie duży problem do rozliczenia.
Tak, to trzeba chyba się wspomóc w większości przypadków jakimś pomocą. Księgowej biura rachunkowego. Także naprawdę nie są to proste sprawy.
Wróćmy do tej deklaracji, czyli do PIT-u 2. Czyli to jest oświadczenie o tym, żeby...
To jest oświadczenie, w którym uprawniamy pracodawcę, że przy obliczeniu zaliczki na podatek, on zmniejszy ten podatek poprzez zastosowanie, odjęcie od wyliczonego podatku tej kwoty zmniejszającej podatek.
To funkcjonowało już przed laty, tak? Czyli te wszystkie oświadczenia, które były złożone przed laty, są ważne, czy nie?
Tak, są jak najbardziej ważne. To funkcjonowało przed laty, tylko przed laty ta kwota, o którą zmniejszało się podatek, to było niespełna 44 zł, a teraz jest 420 zł. 425 zł. I teraz w poprzednim stanie prawnym ten podatek był zmniejszany o składkę zdrowotną, a teraz nie jest, więc niezłożenie PIT-u 2 i nieskorzystanie z tej możliwości, że zaliczka na podatek zostanie pomniejszona o kwotę zmniejszającą podatek, powoduje przykre konsekwencje takie, że płacimy wyższe zaliczki na podatek, to dostajemy mniejsze wynagrodzenie na rękę. W rozliczeniu rocznym odzyskamy to. Będziemy mogli zastosować kwotę zmniejszającą podatek, ale to jest odroczone w czasie, tak? I jest to niekorzystne, zwłaszcza w czasach, kiedy jest inflacja.
Kolejna sprawa to osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale zdecydowały się pozostać w pracy. Wiadomo, że mają od tego roku także ulgę, ale jak teraz to powiązać z tą ulgą dla klasy średniej?
Tak, osoby, które uzyskały już wiek emerytalny, a nie pobierają świadczeń emerytalnych, tylko dalej pracują, czyli to w ramach albo stosunku pracy, mogą też prowadzić działalność gospodarczą, nie tylko opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali, ale także w opodatkowaną poprzez podatek liniowy czy zryczałtowaną formę, a także uzyskujące w tym przypadku nawet przychody w ramach umów zlecenia. One, jeżeli dalej pracują i przychody z tych pracy są oskładkowane składkami ZUS, wówczas korzystają ze zwolnienia przychodów do kwoty 85 528 zł. I teraz jak to się ma do ulgi pracowniczej? To znaczy, jeżeli taka osoba uzyska przychody ponad tą kwotę 85 528 zł, no to oczywiście płatnik będzie stosował do przychodów ponad tę kwotę ulgę pracowniczą. pracowniczą, ulgę dla klasy średniej. Ponad tą kwotę, bo do tej kwoty są zwolnione, więc nie obliczane są zaliczki, nie ma jak zastosować nawet ulgi pracowniczej. Jeżeli taka osoba w ciągu roku uzyskuje przychody większe niż 85 528, no to do tej nadwyżki, ta nadwyżka jest opodatkowana, oczywiście korzysta później już ze zwolnienia w ramach kwoty wolnej od opodatkowania, aczkolwiek przy zaliczkach taki pracodawca, płatnik będzie uwzględniał ulgę pracowniczą, o ile oczywiście te przychody miesięczne po przekroczeniu tej kwoty będą się mieściły w tym przedziale miesięcznym, tak? Od 500-701 do 11 141 zł.
Najprościej mówiąc, dopiero kiedy ten emeryt płacił podatki, dopiero wtedy będzie mógł uzyskać tę ulgę.
To dotyczy właśnie tych osób, które uzyskują dosyć duże przychody, tak? Ponad 85 528 zł rocznie, a jeżeli jeszcze w dodatku jest to korzystne dla tych, którzy zarobią ponad tą kwotę więcej niż 30 tysięcy, bo 30 jest zwolnione. Jak zarobią mniej, no to muszą przemyśleć te złożenie oświadczenia o rezygnacji z ulgi, tak? Żeby po prostu bo nie zarobią ponad zwolnienie kwoty, która będzie minimum wynosiła 68 412 zł.
Osoby, które pracują na etacie, ale jednocześnie mają własną firmę, własną działalność. Takich przypadków też mamy sporo.
Tak, tak. Tak jak mówiłam, i jedni i drudzy są uprawnieni do ulgi. W momencie, kiedy dana osoba jest zarówno pracownikiem i prowadzi działalność gospodarczą, wówczas oczywiście opodatkowaną, tak jak mówiłam, tylko i wyłącznie na zasadach ogólnych, czyli według skali, wyeliminowane są te formy upraszczone, wówczas może skorzystać pod warunkiem, że łączne przychody z tych dwóch źródeł, czyli i z umowy o pracę, i z działalności, przy czym z działalności tak naprawdę, tak jak zaznaczałam, nie jest to przychód, tylko dochód, z którego eliminujemy składki ZUS-owskie, to z kosztów eliminujemy, czyli tak składki ZUS-owskie, to wówczas jeżeli te łączne przychody z tych dwóch źródeł łączą się w tym przedziale rocznym, wówczas taka osoba może skorzystać z ulgi pracowniczej.
Dopiero po roku, tak?
To znaczy nie, może już w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek. Tutaj są różne sytuacje, czy lepiej mu będzie to rozliczać w ramach działalności gospodarczej, czy w ramach stosunku pracy, to też już są takie dość skomplikowane kwestie, które to po prostu wszystko trzeba operować na konkretnych przykładach, na konkretnych kwotach.
Faktycznie tych przepisów, tych zmian jest bardzo dużo, ale ogólnie chciałam podkreślić, że generalnie założeniem Polskiego Ładu, który jest bardzo dużą reformą podatkową, na Polskim Ładzie ma zyskać ponad 18 milionów podatników. Dlatego nie ma co się martwić. My cały czas na bieżąco jako Krajowa Administracja Skarbowa informujemy, edukujemy różne grupy społeczne, w tym księgowe również. I tutaj chciałam podkreślić, że właśnie specjalnie dla tej grupy też społecznej i dla osób, które są zainteresowane, codziennie od poniedziałku prowadzimy tak zwane live chaty, czyli takie spotkania z ekspertami Ministerstwa Finansów i KAS-u online, czyli logując się na takie spotkanie, każdy może na bieżąco zadawać pytania. To mogą być konkretne pytania dotyczące konkretnych przypadków i online eksperci z ministerstwa i z KAS odpowiadają. A jeżeli jakieś dane zagadnienie podatkowe jest bardziej skomplikowane, no to już indywidualnie ono jest rozpatrywane. Też można się umawiać na wizyty w Urzędzie Skarbowym, bo nasze urzędy skarbowe pracują od poniedziałku dłużej właśnie z uwagi na Polski Ład i na pytania z tym związane. Te dyżury dedykowane Polskiemu Ładowi w każdym urzędzie skarbowym są od godziny 8 do godziny 19, przy czym trzeba się zarejestrować na taką wizytę. Jest specjalna zakładka też dedykowana właśnie Polskiemu Ładowi i konkretnym tematom związanym z Polskim Ładem, także każdy zostanie poinformowany, jeżeli będzie miał jakieś wątpliwości.
Myśli pani, że kadry w zakładach pracy, specjaliści od płac będą znali te zasady?
Myślę, że będą znali, ale czy będą w stanie każdego z osobna poinformować, co jest dla niego korzystne w danej sytuacji, to już jest druga kwestia.
Tutaj zachęcamy do tych porad naszych ekspertów. Na szeroką skalę prowadzimy kampanię informacyjną, kampanię edukacyjną. Wszelkie informacje, poradniki są i na naszych stronach internetowych, na stronie każdego urzędu skarbowego. Na bieżąco uzupełniamy taką księgę pytań i odpowiedzi, które najczęściej są zadawane przez różne grupy społeczne. Tam można sięgać do tych informacji. Oprócz tego organizujemy webinary dedykowane konkretnie konkretnym grupom społecznym, te czaty online, które są codziennie i wydłużone godziny pracy urzędów skarbowych. Oprócz tego mamy infolinię Krajowej Informacji Skarbowej, też dedykowaną Polskiemu Ładowi. Jak tam się już zadzwoni na infolinię KIS, to wciskając ósemkę zostajemy połączeni już do ekspertów od Polskiego Ładu i tam na bieżąco każde pytanie, każdą wątpliwość można rozwiać.
I na zakończenie jeszcze pytanie o organizacje pozarządowe, które obawiają się, że w związku z tym, że tak duża grupa ludzi będzie zwolniona z podatków, te wpływy do kas stowarzyszeń będą dużo mniejsze, tak?
Ciężko myślę, że na ten moment powiedzieć, jakie będą wpływy, bo sytuacja też jest dynamiczna.
Im wyższe wynagrodzenie ponad kwotę w okolicach 12 tysięcy złotych, tym wyższe podatki, czyli jakie to ma przełożenie na skalę kraju, nie mam pojęcia i trudno jest mówić, czy rzeczywiście te organizacje pozarządowe stracą z uwagi na przekazywanie 1% podatku.
Jakby skala zjawiska związanego z przekazywaniem 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego jest taka, że z roku na rok coraz więcej, przynajmniej w naszym województwie, coraz więcej Lubuszan chce wspierać organizacje pożytku publicznego i jest do tego już przyzwyczajona i jest nauczona. Z roku na rok mamy coraz więcej takich osób, które wspierają dlatego, że chcą, a nie dlatego, że chcą płacić mniejsze podatki. Także
nie chodzi o mniejsze podatki, to tak. Chodzi o ten 1% z podatku.
Tak, ale generalnie no, jest gro ludzi, którzy jednak chcą wspierać organizacje pożytku publicznego, więc na ten moment dzisiaj w styczniu ciężko jest nam powiedzieć, co będzie za parę miesięcy.
Jaka jest aktywność przedsiębiorców, jeżeli chodzi o pytania, o zagadnienia związane właśnie z tymi zasadami, nowymi zasadami podatkowymi?
Pomagamy wszystkim udzielać odpowiedzi na nurtujące pytania. Te różne narzędzia komunikacyjne, które w tej chwili wdrożyliśmy, związane z Polskim Ładem, są różne. Dedykujemy różne narzędzia do różnych grup, ale też nie pytamy, jeżeli ktoś jest na czacie, czy ktoś nam zadaje pytania, czy dzwoni. Nie pytamy wprost, czy to jest nauczyciel, czy to jest księgowa, czy przedsiębiorca. Po prostu udzielamy informacji, edukujemy. Edukacja jest jednym z naszych zadań, także nie pozostawiamy nikogo bez pomocy.
O nowych zasadach podatkowych mówiły Ewa Markowicz, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz Korona Szydło, również z Izby Administracji Skarbowej. Przy tych zmianach podatkowych nie zapominajmy o możliwości przekazywania 1% naszych podatków na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Organizacje pozarządowe działają praktycznie w każdej sferze naszego życia, począwszy od chociażby takich małych stowarzyszeń lokalnych, jak koła gospodyń wiejskich, które nawet czasami nie są zarejestrowane, ale aktywnie działają, poprzez takie większe społeczności i na wsiach, w mniejszych miejscowościach, nawet uczniowskie, jakieś kluby sportowe, czy poprzez już takie bardziej wyspecjalizowane organizacje, na przykład działające na polu pomocy społecznej. Coś, co dostrzegliśmy w tych organizacjach, to znaczy ich pożyteczną rolę dla społeczeństwa, a także możliwość realizacji dla wielu osób, nadal trwa.
Przede wszystkim tych organizacji jest coraz więcej. To oznacza, że ta sfera otoczenia biznesu jest coraz bogatsza. Zajmują się sferą, która często jest jakby taka niczyja. Nie zajmie się tym samorząd, nie zajmie się tym władza państwowa, bo nie może. Nie zajmie się tym także przedsiębiorca komercyjny, bo jest nastawiony stricte na zysk, natomiast firma taka pozarządowa, uzupełniająca to jakby ten sektor przedsiębiorczości i zarządzania na różnym szczeblu, może robić zadania, które statutowo pasują do jakiegoś tam pomysłu na działalność, a jednocześnie wypełniają pewną lukę na rynku. Gospodarka nie lubi próżni i właśnie tą próżnię w pewnym sensie zaspokajają, czy wypełniają firmy sektora pozarządowego.
Ilość organizacji, która jest zarejestrowana, a ilość rzeczywiście działających organizacji, to są troszeczkę dwie różne rzeczy, bo to jest sprawa bardzo dynamiczna. Są organizacje, na przykład stowarzyszenia zwykłe, które działają dla jednej jasno zdefiniowanej sprawy, a później ich cel się kończy i nie zawsze organizacje pamiętają o tym, żeby byt prawny zlikwidować.
Zdecydowanie liderem są organizacje pozarządowe, które zajmują się problematyką edukacji, wychowania, kultury i sportu. Natomiast drugą taką grupą organizacji, dość istotną, są organizacje, które zajmują się problematyką społeczną. I trzecią to są organizacje o charakterze organizacji zajmujących się bezpieczeństwem publicznym i ochroną. Z tym, że tutaj w danych statystycznych bardzo dużo robią ochotnicze straże pożarne. To one stanowią gro tej trzeciej grupy organizacji.
Na dziś to już wszystko. Do tematu nowych zasad podatkowych będziemy jeszcze wracać. Miłego popołudnia. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.